Pokój Boże braciom i siostrom. Troszkę taki jestem w niedyspozycji mówczej, ponieważ troszkę mam problem z gardłem. Jeszcze wczoraj tak nie było źle, ale jakoś tak jak się dzisiaj obudziłem, to już nagle głos zacząłem tracić. Ale tutaj brat mi podał kubek wody. Myślę, że też mikrofon zrobi swoje, dlatego mam nadzieję, że poważniejszych problemów nie będzie. Nawiązując do wersetu z Pisma Świętego, którego dzisiaj mamy za taki werset przewodni o radości, też chciałbym do tej radości dążyć. Przynajmniej końcowy efekt, cel tego wykładu będzie nawiązywał do tej radości, do tego wesela, które myślę każdy oczekuje. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o pewnej niewieście. I tak może jest nam ona troszkę słabo znana z imienia Hadesa, ale myślę, że tak naprawdę każdy wie, o kim będzie mowa. Dla podpowiedzi powiem, że była to córka Abihaila. Też dużo nam może nie mówi. Ale jak już powiemy sobie tej drugie imię, to myślę, że już nam się wszystko rozjaśni. Chciałbym dzisiaj mówić o Esterze. O Esterze, o historii związanej z Esterą. Czy można doszukać się jakichś głębszych myśli, jakichś obietnic, może jakichś obrazów? Tak więc otwórzmy sobie, bracia i siostry, Pismo Święte na Księdze Estery. Tak, czasu dzisiaj nie ma jak dla diakona dużo, dlatego bardziej bym się chciał skupić konkretnie na Esterze, na to, kim była i do czego dążyła. Może nie będę od razu mówił, czy na kogo jest obrazem, może to lepiej będzie, jak wyjdzie z naszego badania. Ale na początku może chciałbym powiedzieć pokrótce, przypomnieć sylwetkę Estery. Kim była Estera? Czym się takim pięknym wykazała? Estera opisana w tej księdze jest młodą kobietą, młodą, nawet może powiedzieć panienką, dziewicą, inaczej też określana. I to, co jest też ważne, była sierotą. Nie miała rodziców, była pod opieką Mardocheusza, swojego wuja. I Estera jest bardzo ważną postacią w tej historii. Zajmuje, można powiedzieć, drugie miejsce. Drugie miejsce po królu, który rozpoczyna ucztę, aby wybrać sobie pannę na żonę. W pierwszym rozdziale czytamy takie słowa, gdzie mówi o tym, że ten Asferus, król, który był takim potężnym królem, panował nad, jak jest opisane, nad 127 krainami, wydał ucztę. Ucztę, która była ucztą nadzwyczajną. Nadzwyczajną, ponieważ trwała ona aż 180 dni. Tak aż sobie ciężko wyobrazić taką ucztę, gdzie przez pół roku, dzień w dzień jest biesiada, jest zapewniony stół obfity, jest wolność od pracy, od swoich problemów codziennych. Nic tylko uczta i wesele. Ale ta uczta okazała się troszkę nietrafiona. Była to uczta smutna dla króla, ponieważ na tą ucztę nie przyszła jego żona królowa. Królowa Wasty, tak? Nie przyszła, jak czytamy w 9 wersecie, ta królowa Wasty sprawiła ucztę na białogłowę w domu królewskim króla Asterusa. Ona oddzieliła się od swojego małżonka i wyprawiła ucztę dla swoich znajomych, swoich koleżanek, można by tak powiedzieć. I jaką decyzję podejmuje król? Czy król jest takim potulnym mężem, który potrafi zrozumieć zachowanie swojej żony? Czy może jest takim królem stanowczym, który uważa, że jednak jakaś cześć jako mężowi musi być oddana przez żonę? Pod koniec tego pierwszego rozdziału czytamy słowa, które wskazują już pewien obraz zależności między mężem a żoną. W ostatnim wersecie czytamy takie słowa. A rozesłał listy do wszystkich krajów królewskich, do każdej krainy pismem jej własnym i do każdego narodu językiem jego, aby każdy mąż był panem w domu swoim. A to było językiem każdego narodu. Tu już widzimy, że król jakby zbulwersowany tą decyzją swojej żony chce jakby obwołać takie postanowienie, że rzeczywiście mąż powinien być panem domu. Dwa wersety wcześniej czytamy, że wszystkie żony będą wyrządzały uczciwość małżonkom. Uczciwość, czyli posłuszeństwo, to będzie nam troszkę potrzebne później, gdy będziemy mówić o tej już o tym partnerstwie, połączeniu króla Asterusa z Esterą. Król zezłościł się na swoją żonę i postanowił znaleźć nową. Nową taką, która będzie też piękna, młoda, ale przede wszystkim będzie posłuszna i będzie oddana swojemu mężowi. Ale żeby nie było tak łatwo i żeby też nie była to, może tak nieładnie mówiąc, pierwsza, lepsza, piękna kobieta, to król wydał taki konkurs piękności. Dzisiaj to jest tych konkursów wiele. Kiedyś podobno był jeden tylko Miss Świata czy Miss Polski, a teraz już różne rodzaje. Natomiast jest pewne podobieństwo. Tu i tutaj jest poszukiwanie najpiękniejszej, najmądrzejszej kobiety dla króla. I też tą nagrodą ma być korona. Często widzimy właśnie w tych konkursach piękności, że taka kobieta dostaje nagrodę koronę, która pokazuje jej taką wyższość nad innymi kobietami. Tutaj też celem było zostać tą królową, czyli otrzymać tą koronę królestwa. I takich kandydatów było bardzo wiele. Było bardzo wiele, dlatego też te kompetencje były wysokie i miało to trwać bardzo długo. Jak czytamy później, będzie to trwało aż 12 miesięcy. Ale król, szukając żonę, miał swojego jakby wysłannika, sługę, który miał się tym zająć. I tym sługą był Hegaj. Hegaj, jak opisany jest w drugim rozdziale, trzecim wersecie, Hegaj był komornikiem królewskim, stróżem białych głów. On miał się opiekować tymi paniami, on miał im dać bezpieczeństwo w pałacu, on miał też im przygotować pewne kosmetyki dla nich, żeby też mogły się spodobać królowi. Ale ta rola została powierzona temu pomocnikowi, Hegajowi, przez samego króla. I tu już pierwsza myśl się taka pojawia, Dlaczego akurat król posługuje się swoim wysłannikiem? Dlaczego sam tego nie robi? I też możemy zadać pytanie, kim miała być ta jedna kobieta? Czy też możemy zobaczyć jakiś tutaj obraz? Ale może zanim powiem sobie wprost, powiem może, co oznacza imię Estera. Znalazłem dwa tłumaczenia imienia Estera. Estera jako planeta i też często się określa planetą Wenus, a także drugie znaczenie gwiazda. Jak można zrozumieć to znaczenie gwiazda? Czym jest taki gwiazda? Jak wiemy, wiele wersetów opisuje Boga jako źródła światła, jako tym słońcem, tym, który jest najważniejszy w całym wszechświecie. Natomiast gwiazda też ma swój blask, aczkolwiek ten blask jest niższy, jest mniejszy. Też są wersety, że jest ta różnica między właśnie nawet tych duchowych ciałach. Natomiast światłość jest po to, aby świecić, aby dawać rozjaśnienie, aby być tym źródłem dawania tej radości, tu moglibyśmy powiedzieć tej prawdy, która ma być pokazana dla wszystkich ludzi. Tak więc, kogo może przedstawiać tutaj w tej historii Estera? I tak jak się wgłębimy i też pomyślimy o innych obrazach, wiemy, że jest taki król, który też szuka swojej żony, która jest wybierana z tych najlepszych. I tym królem, czyli tym Asferusem jest nikt inny jak Jezus Chrystus. Wiemy w wielu proroctwach, w wielu opisach, zarówno Starego Testamentu, jak i Nowego, że tą królową miała być oblubienica. Oblubienica, często opisywana w przypowieściach jako ta dzieweczka, panna czysta, którą też określamy już dosłownie jako kościół. I ten oto kościół miał być wybrany dla króla Asferusa. Natomiast król sam nie wybrał, tylko posłużył się tutaj takim sługą, który miał zatroszczyć się właśnie o tą królową. I tym sługą był Hegaj. I tutaj nachodzi kolejne pytanie. Kim mógł być tutaj Hegaj? Tutaj w zborze w Białymstoku badamy w środę Księgę Mojżeszową. Aktualnie jesteśmy na drugiej Księdze Mojżeszowej, ale w pierwszym Księdze Mojżeszowej też badaliśmy historię Izaaka oraz wybranie żony dla Izaaka. I pamiętamy, że Abraham, aby znaleźć żonę dla Izaaka, wysłał swojego sługę Eliezera. I tam pięknie jest pokazane przedstawienie tego sługi jako Ducha Świętego. I tutaj by się właśnie nam zgadzało, że też tutaj jest podobieństwo, gdzie Hegaj przedstawiałby nam Ducha Świętego, który został zesłany od Jezusa. Czy mamy jakieś potwierdzenie na to, że rzeczywiście Pan Jezus obiecał Pocieszyciela Ducha Świętego? Kiedy sobie otworzymy werset werset z listu do Ewangelii tak, werset Ewangelii Jana, rozdział. Teraz znajdę, bo chyba gdzieś się pogubiło. Tam ostatnie. Rozdział 14 i werset 26. Tak Pan Jezus mówi do swoich uczniów. Lecz Pocieszyciel, On Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu moim, On ci was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedział. Tutaj Pan Jezus mówi swoim uczniom, że On ześle im, on, Pan Bóg ześle im Ducha Świętego w imieniu Chrystusa. Tutaj też widzimy, że ten Duch Święty, którego obrazuje Hegaj, też miał być zesłany dla tego kościoła, dla tej panienki, która miała stać się oblubienicą. Hegaj tu jest opisany jako rzezaniec, jako dozorca tego domu panienek. I tak, jak już wspomnieliśmy, jest też takim ładnym przykładem Ducha Świętego, który szuka żony dla swojego Pana. Ten Hegaj także przygotowuje panienki do tego konkursu, zaopatruje w kosmetyki, w ten bezpieczeństwo w domu swojego Pana. I spróbujmy troszkę zastanowić się nad tym, czym miały być te kosmetyki, te wonności, te rzeczy, z których miały korzystać panienki. W drugim rozdziale tej księgi, a w wersecie 9 jest napisane tak. Od 7 może. A gdy się rozgłosiło rozkazanie królewskie i wyrok jego, i gdy zgromadzono panienek wiele do Susan, miasta stołecznego, pod dozór Hegaja, wzięto też Jesterę do domu królewskiego pod dozór Hegaja, stróża białych głów. I podobała mu się ona dzieweczka, a znalazła łaskę w oczach jego, czy też jej zaraz kazał dać ochędustwo jej i dział jej, i 7 panienek nadobnych kazał jej dać z domu królewskiego, nadto opatrzenia jej i panienek jej polepszył w domu włoskim. Tutaj widzimy, że ta Estera spodobała się temu słudze króla, ale co takiego, czymś takim wykazywała Estera, że zwróciła się jej uwagę. Jakby było tam wiele pięknych kobiet, natomiast jak czytamy w wersecie czwartym, pisze o tym, że Estera była piękną kobietą, i czytamy tak, a panienka, która by się podobała w oczach królewskich, niech króluje miasto wasty. I podobała się ta rzecz w oczach królewskich i uczynił tak. Ta panienka, która miała zostać królową, miała wejść w miejsce wasty. Czy kim więc mogła być królowa wasty? Jeśli byśmy przyjęli Asyrusa jako króla, który miał przyjść w swoim pierwszym przyjściu, Jezus do narodu żydowskiego, to widzimy, że ten naród go nie przyjął. I tak samo ta kobieta, pierwsza królowa wasty, też jakby zignorowała Mesjaszem. Nie rozpoznała Mesjasza w swoim mężu, Jezusie, i też nie mogła zająć miejsca w królestwie. Dlatego powstał nowy cel, znaleźć taką żonę, która będzie stała wiernie i przyjmie Jezusa za swojego Mesjasza. W 9 wersecie wspomniane są rzeczy, które miała mieć Estera jako ta przyszła wybranka. Natomiast w 12 wersecie jest opisane to, jak miała się do tego przygotowywać. Czytamy tak. A gdy przychodził pewny czas każdej panny, aby weszła do króla Asyrusa i się wypełniło przy niej wszystko według prawa białych głów przez 12 miesięcy, bo się tak wypełniały dni ochędożenia ich, marząc się przez 6 miesięcy olejkiem z myrry, a przez drugie 6 miesięcy rzeczami wonnymi i innym ochędostwem białowłowskim. Widzimy, że każda z tych panienek musiała się po prostu wystroić. Żeby wygrać ten konkurs piękności, musiała jak najlepiej przypodobać się królowi, a z tym pomagały jej pewne wonności, pewne balsamy, kremy. Tutaj mamy wymienione dokładnie wymienioną myrrę. I teraz spróbujmy zastanowić się, czym są te kosmetyki. Gdy wrócimy do... Gdy odczytamy sobie psalmy, psalm 45, tam znajdziemy właśnie, jak taka panna młoda stroiła się. 45 psalm, werset 8 mówi tak. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości. Przecież pomazał Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela nad uczestników Twoich. Myrrą, aloe i kasyją wszystkie szaty Twoje pachną, gdy wychodzisz z pałaców z kości słoniowych, urobionych nad tych, którzy Cię uweselają. Córki królewskie są między Twymi zacnymi białymi głowami. Stanęła małżonka po pracy Twojej w kosztownym złocie z Ofir. Widzimy, że tutaj taka panienka korzystała z takich trzech głównych kosmetyków. Myrra, aloes i kasyja. Czym mogły być te kosmetyki? W pierwszym liście do Koryntian, do Koryntów, apostoł Paweł w pierwszym rozdziale i 30 wersecie pisze tak. Lecz z Niego wy jesteście w Chrystusie, Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Wymieniono tutaj jakby takie główne rzeczy, które mamy w Chrystusie, które nam Chrystus dał. I też tak do takich przemyśleń doszedłem, że każdy z nas, który szuka, chce być tą oblubienicą, powinien obywać się tymi kosmetykami, i które znamy, które dla nas są cechami Chrystusa. Myrra, która przedstawiałaby mądrość pochodzącą z góry, tutaj odczytaliśmy mądrość od Boga. Aloes jako sprawiedliwość i kasyja jako wiara, poświęcenie i wytrwanie w służbie. Apostoł Jakub w 3 rozdziale, 13 wersecie o tym mądrości pisze tak. 3 rozdział, 13 werset. Jeśli kto jest mądry i umiejętny między wami, niech pokaże dobrym obcowaniu uczynki swoje w mądrej cichości. Ale mądrość, która jest z góry, najprzód jest czysta, potem spokojna, wierna, powolna, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nieposądzająca i nieobłudna. I taką mądrością musiała się obmywać ta przyszła oblubienica. Także apostoł Paweł w liście do Efezjan w 1 rozdziale, wersety 17-19, także wspomina o mądrości, która powinna nas oczyszczać. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec On chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu samego siebie. ażeby oświecił oczy myśli waszej, abyście wiedzieli, która jest nadzieja powołania Jego i które jest bogactwo chwały dziedzictwa Jego w świętych i która jest ona przewyższająca wielkość mocy Jego przeciwko nam, którzy wierzymy według skutecznej mocy siły Jego. Tutaj widzimy potwierdzenie, że jednym z tych kosmetyków, którymi powinniśmy się namaszczać, jest ta mądrość od Boga, prawdziwa z góry. Innym kosmetykiem był aloes, według psalmu 45. Czym mógł być ten aloes? Wcześniej przeczytałem, że jest to sprawiedliwość. A sprawiedliwość to jest inaczej też opisywana jako krew Chrystusa, która odkaża nasze ciało. I tak samo aloes miał taką rolę, która odkażała, która oczyszczała. Po niej skóra jest gładka, ładnie pachnie, jest taka bardziej błyszcząca. I to właśnie ta krew Chrystusa, która nas oczyszcza, ona powinna nas oczyścić z tego skażonego ciała. Możemy o tym przeczytać w Objawieniu, w pierwszym rozdziale, 5 i 6 wersecie. I od Jezusa Chrystusa, który jest onym świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i książęciem królów ziemi, który nas umiłował i omył nas z grzechów naszych krwią swoją i uczynił nas królmi i kapłanami Bogu Ojcu swemu, Jemuż niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Widzimy, że oprócz mądrości potrzebna jest nam krew Chrystusa, czyli ta łaska, która nas oczyszcza z grzechu. Trzecim takim elementem oczyszczenia według psalmisty była kasyja, która by nam wskazywała na naszą wiarę, poświęcenie i wytrwanie w służbie. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, 23 wersecie też mamy wspomniane te wolności, które składały się na olejek pomazania świętego. I czytamy w 30 rozdziale, 23 wersecie takie słowa. Ty też weźmij sobie wonnych rzeczy przednich, myrry, co najczystsze i 500 łutów, a cynamonu wonnego, połowę tego, to jest 250 łutów i tatarskiego ziela 250. Kasyi też 500 łutów według sykla świątyni, świątnicy i oliwy drzew z oliwnych hyn. I uczynisz ten olejek pomazowania świętego i maść najwyborniejszą. Robotą aptekarską olejek do pomazania świętego będzie. Tutaj mamy też pokazaną symbolikę, może już nie będę mówił, tylko tak wspomnę, 5 podstawowych takich elementów Ducha Świętego. Spłodzenie, pomazanie, uświęcenie, zapieczętowanie i namaszczenie. Jak widzimy, te kosmetyki, te rzeczy, które miały oczyścić, upięknić i dać taką moc dla tej czyszy królowej, miały trwać aż rok czasu. Dlaczego tak długo? Wybór Kościoła też trwa długo. I to jest pożytkiem dla nas. Ponieważ my jako grzeszni ludzie często potykamy się, ale jak apostoł pisze, mamy orędownika w Chrystusie, który nas wysuwa ze swego grzechu. I my przez ten całe swoje życie musimy przygotowywać się, musimy starać swoje ciało jak najlepiej, aby ten Duch Święty był nam pomocny i przygotowywał nas do tego spotkania z Chrystusem. W całej tej historii jest jeszcze jedna osoba, jedna postać, która jest związana właśnie z Esterą. Mowa tutaj o Mardocheuszu. Mardocheuszu, który jest wujem Estery, czyli też jest Żydem. Jest Żydem. Żydzi w tamtych czasach, w tej historii, byli źle postrzegani. Byli to jakby gorsi ludzie. Dlatego też tak Estera ukrywała się z tą swoją narodowością, co też pokazuje pięknie jej posłuszeństwo wobec Mardocheusza, który zalecił jej, aby nie zdradzała na początku swojej narodowości. Kim mógłby być tutaj Mardocheusz? Kogo mógłby przedstawiać? Mardocheusz w tej historii opiekuje się dziewczynką, która jest sierotą, która jest samotna, też bez jego opieki pewnie nie mogłaby dużo uczynić. Natomiast jakby ten Mardocheusz, on ją przyczynia do tego, żeby ona brała udział w tym konkursie piękności i to ona jest jakby jego, on jest jakby jej pomocą. Mardocheusz w tej historii można obrazować świętych Starego Testamentu. A teraz, jak to można powiązać z wersetem 11 tego drugiego rozdziału, który mówi tak. Ale Mardocheusz na każdy dzień przechadzał się przed sienią domu Białogłowskiego, chcąc się dowiedzieć, jakoby się miała Ester i co by się z nią działo. Widzimy tutaj, że Mardocheusz jakby cały czas był w kontakcie z Esterą i dawał jakby jej wzmocnienie. Czym może się posiłkować? Co może być pomocą dla Kościoła w tym czasie? I jak można zrozumieć, że ten Mardocheusz byłby w życiu Kościoła? Jeżeli wskazywałby na starych świętych Starego Testamentu, na zakon, na prawo, to czy mamy jakieś potwierdzenie wskazujące na to, że rzeczywiście ten zakon, ci święci Starego Testamentu mieli być pomocą dla przyszłego Kościoła? Mamy takie wersety, które mówią o tym, że zakon był pedagogiem. Był pedagogiem, czyli był nauczycielem. To opisuje apostoł Paweł w liście do Galacjan w 3 rozdziale, 24 wersecie. A przecież zakon pedagogiem naszym był do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Też o wierze mamy dużo powiedziane w liście do Hebrajczyków, gdzie wymienia tych starych, świętych Starego Testamentu. I głównie ta rola Starego Testamentu, tych świętych dla nas jest pomocna w ich świadectwach, w ich proroctwach, w życiu moralnym, w tym, co przekazywali do narodu. Wiemy, że oni się odznaczali taką wyższością nad całym Izraelem. Często Izrael jako naród odchodził od Pana Boga, natomiast oni cały czas nakłaniali, a czasami i na siłę kazali im wrócić do Pana Boga. I przez te proroctwa, wskazujące też często na Mesjasza, powinniśmy się my posiłkować. Powinniśmy szukać w Starym Testamencie też takich rzeczy, takich zapisków, które nam wskazują właśnie na to, że Chrystus był tym Mesjaszem, który miał przyjść. Także apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w 10 wersecie, też mówi o tym, że ci święci Starego Testamentu mieli być pożytkiem dla przyszłego Kościoła. O którym zbawieniu wywiadywali się i badali się prorocy, którzy o tej łasce, która na was przyjść miała, prorokowali, badając się, na który albo na jaki czas objawił Duch Chrystusowy, który w nich był, świadcząc pierwszej o utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa i o wielkiej za tę chwalę, którym objawione jest, iż nie samym sobie, ale nam tem usługiwali. I tu powtórzę, nie samym sobie, ale nam tem usługiwali, co wam teraz zwiastowano przez tych, którzy wam kazali Ewangelię przez Ducha Świętego z nieba zesłanego, na które rzeczy pragną patrzeć aniołowie. I tutaj widzimy, że prorocy, święci Starego Testamentu, oprócz tego, że dawali jakieś świadectwo dla tamtego narodu, dla Żydów, to też byli przesłaniem i tą dobrą nowiną dla nas. I ten Mardocheusz, jak czytamy w Księdze Estery, często przychodzi do niej i sprawdza, jak ona się ma, czy rzeczywiście przygotowuje się do spotkania z oblubienicą, z Panem. Tutaj w drugim rozdziale, 9 wersecie też wspomniane jest o tym, że Ester tak miała pewien przywilej. Tutaj czytamy, że podobała się ona dzieweczka, a znalazła łaskę w oczach jego, przytoż jej zaraz kazał dać ochędustwo jej i dział jej i 7 panienek nadobnych kazał jej dać z domu królewskiego, nadto opatrzenia jej i panienek jej polepszył w domu białogłowym. Czytamy, że była wyróżniona i miała pewien dział. Tym działem może być dla nas zbór, mogą być bracia usługujący. Tak jak to apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze w 4 rozdziale, 11 wersecie. Tenże dał niektóre apostoły, a niektóre proroki, a drugie ewangelisty, drugie też pasterze i nauczyciele, ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwaniu, ku budowaniu ciała Chrystusowego. I takie warunki pomocne mamy też i my w naszym życiu. Mamy ten dom modlitwy, do którego możemy przyjść, mamy braci i siostry, które nam mogą pomóc w zrozumieniu słowa, a także obdarzyć nas tym uczuciem i tą radością, o której już wspominaliśmy. Jest też wspomniane tutaj, że Estera otrzymała pomoc, usługiwanie w 7 panienkach. I czy tutaj możemy znaleźć jakiś obraz? Może już tak za bardzo się dogłębiam w ten obrazy, ale mi się skojarzyło to, ta liczba 7 z taką doskonałością, ale też z tym, co apostoł Jan pisze w objawieniu. Mówi tam o 7 zborach i każdy z tych zborów miał swojego anioła. Wiemy, że ta nauka mówi też o reformatorach, którzy dzięki którym ten rozwój chrześcijaństwa, Pisma Świętego, znajomości pewnych nauk rozpowszechnił się i dzięki temu mamy większą wiadomość. Także mogłoby to wskazywać na 7 aniołów, którzy w każdym wieku sprawują taką pomoc dla swego Kościoła. Piękno Estery pokazało się w tej stronie zewnętrznej, która była najpiękniejszą z tych wybranych, ale także piękno wewnętrzne. Ona idąc do króla niczego nie chciała. Niczego nie oczekiwała. Chciała być tylko tą królową, ale nie miała jakichś własnych ambitnych życzeń. I tutaj też pięknie pokazuje, że Kościół też powinien mieć taką uniżoność i taką pokorę. Wreszcie dochodzimy do momentu, kiedy to król zauważa to piękno Estery i bierze ją za swoją żonę. Chce ją mieć jako swoją oblubienicę. I 17 werset właśnie pisze tak. I rozmiłował się król Estery nad wszystkie białe głowy, a miała łaskę i miłość u niego nad wszystkie panny, tak iż włożył koronę królewską na głowę jej, a uczynił ją królową miasto Wasty. I ta panienka, ta ulubienica zajęła miejsce tego Izraela, który nie przyjął Mesjasza i stała się oblubienicą. I z tej radości następny werset pisze tak. Nadto sprawił król ucztę wielką na wszystkich książąt swoich i sług swoich, to jest ucztę Estery, i dał odpoczynek krainom i rozdawał dary tak, jako przystoi królowi. Tu już widzimy, że jest kolejny etap. Już jest połączenie Chrystusa z Kościołem. I w tej radości król rozdaje prezenty, rozdaje dary wszystkim narodom. I możemy domyślać się, że chodzi tutaj właśnie o przyszłość. O przyszłość, gdzie kiedy już będzie skompletowany Kościół, Chrystus właśnie z własną oblubienicą będą dawać dary ludziom, dawać zrozumienie. I też na potwierdzenie tych rozdawania tych darów możemy przeczytać w liście apostoła Pawła do Filipensów. Aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało tych, którzy są na niebiesie, tych, którzy są na ziemi i tych, którzy są pod ziemią. To rozpoczęcie królowania ma swój okres w przyszłości. O tym dużo może nie wiemy, ale wiemy, że to będzie piękny czas, czas naprawiania wszystkich rzeczy, czas powrotu do łaski dla całej ludzkości. I tak samo jak to jest opisane w liście do Efezów w 4 rozdziale i 8 wersecie, chciałbym zakończyć te rozważania takim życzeniem, abyśmy mogli stać się tą panienką. Ale żeby stać się tą panienką wybraną, musimy pamiętać o tym, żeby mieć cały czas kontakt z tymi starymi, z tymi świętymi Starego Testamentu, o tym, żeby pamiętać, że zakon jest dla nas też nauczycielem, żebyśmy pamiętali o tym, że trzeba namazywać się tymi olejkami, tymi kosmetykami, które mają nas upiększyć, żebyśmy przyjmowali dary Ducha Świętego, które mają pokazywać to, że jesteśmy tą oblubienicą. A wtedy mam nadzieję, że staniemy się tą oblubienicą dla Pana, o czym też pisze apostoł Paweł w swoim liście do Efezjan w 4 rozdziale, a 8 wersecie. Przepraszam. Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian w 11 rozdziale, a 2 wersecie. Obyście chcieli na chwilę znosić głupstwo moje, ale znaszajcie mię, albowiem gorliwym jestem ku wam gorliwością Bożą, bo was przygotował, abym was stawił czystą Panną jednemu mężowi Chrystusowi. I tego życzę, bracia i siostry, abyśmy mogli stać się tą piękną Panną, wybraną spośród innych, abyśmy mogli korzystać z darów Ducha Świętego, z tego, co zesłał nam Jezus, abyśmy mogli stać się tą gotową oblubienicą na wesele Baranka. Dziękuję. Amen.